aby lepiej i głębiej zrozumieć sens tego, co się wydarzyło w Nazarecie, a co przed chwilą usłyszeliśmy w opisie Ewangelii świętego Łukasza i co Kościół co roku świętuje na 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Warto sięgnąć do innego dialogu, innej niewiasty z innym aniołem, który, podobnie jak ten, zadecydował o losach świata. Tamten dialog opisany w pierwszej księdze Biblii miał miejsce u początku istnienia człowieka na ziemi. Tą niewiastą była Ewa, nasza pramatka. A tym aniołem był anioł zbuntowany, demon, ukrywający się pod postacią węża. Stan pierwotnego szczęścia, który nazywamy rajem i którego pragnienie nosi w sobie każdy człowiek bez względu na to, czy jest wierzący, czy jest niewierzący, czy jest stary, czy jest młody, czy jego życie układa się pomyślnie, czy też nie. Ten pierwotny stan szczęścia opierał się na potrójnej więzi człowieka z Bogiem, swoim Stwórcą, człowieka z sobą samym i człowieka z drugim człowiekiem, a przez niego z całym stworzonym światem i kosmosem. Opis grzechu pierworodnego, który wszyscy dobrze znamy, a liturgia kilka razy w roku nam go przypomina, w sposób niesłychanie przenikliwy opisuje genezę zła. Szatan pragnie pozbawić człowieka szczęścia i wie, że źródłem tego szczęścia jest Bóg. Dlatego pierwsze kuszenie dotyka obrazu Boga w człowieku. Zaczyna się niepozornie, wydawałoby się niewinnie. Czy to prawda, że Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Już to pytanie kryje w sobie pewien podstęp, bo Bóg nie zabraniał jeść ze wszystkich drzew, ale Ewa jeszcze nieświadoma niebezpieczeństwa odpowiada prosto i ufnie: Bóg nam pozwolił jeść ze wszystkich, oprócz tego jednego, a nawet dotykać. Już przesadziła w tym momencie, bo Bóg nie zabronił dotykać. Ale Ewa jeszcze nie zdaje sobie sprawy, że wchodzi w dialog z kimś dużo inteligentniejszym niż ona sama. I że to jest początek schodzenia po równi pochyłej. Na pewno nie pomrzecie, mówi diabeł. Teraz już gra w otwarte karty. To pierwsze kuszenie jest subtelne, a drugie bezczelne. Szatan jawi się jako przyjaciel Boga. Bóg coś przed wami ukrywa. To ja objawię wam prawdę. I trzeba powiedzieć, że to duszpasterstwo diabła jest bardzo często dużo skuteczniejsze niż nasze duszpasterstwo kościelne. A opiera się ciągle na tym samym. Ktoś powiedział słusznie, diabeł używa wciąż tych samych zgranych płyt, a my ich chętnie słuchamy. No i Ewa robi to, na co diabeł czekał. On znika, już nie powie ani słowa, spełnił swoje zadanie. Teraz zostawia człowieka sam na sam ze swoim wyborem. No, gdyby się na tym skończyło, ale Ewa skosztowała. Przekonała się, że ten owoc jest smaczny, a więc wydaje się, że diabeł miał rację i pragnie, aby w jej doświadczeniu wziął udział ktoś, kogo kocha. Tutaj dotykamy bardzo subtelnej analizy grzechu, który zawsze, każdy, nawet najbardziej ukryty przed światem i ludźmi grzech, ma wymiar społeczny i godzi w innych. I ten biedny Adam nie wie, co teraz ma zrobić, bo jest Bóg, który powiedział nie wolno, i Ewa, którą kocha i mówi spróbuj, wiemy, co wybiera. I wtedy otworzyły im się oczy, mówi Biblia. I sporządzili sobie przepaski z gałęzi, bo poznali, że są nadzy. Ta nagość pierwotna była piękna, była obrazem Boga. Nie było w niej nic nieczystego. Oto pierwszy owoc grzechu. Utrata harmonii między ciałem i duchem. Poczucie wstydu obecne we wszystkich czasach, kulturach, religiach. Wstyd przed sobą samym i wstyd przed drugim człowiekiem. I zaraz potem pokazane jest, jak Adam ukrywa się przed Bogiem, przechadzającym się, jak antropomorficznie ukazuje Biblia, po swoim stworzonym przez siebie ogrodzie. Oto drugi skutek grzechu. Człowiek pragnie ukryć się przed Bogiem. Ten opis jest niesłychanie prawdziwy, dotykający głębin psychologicznych, ale również głębin antropologicznych. Oto człowiek ukrywa się przed tym, który jest źródłem jego życia. Robi dokładnie to, na czym zależało szatanowi. I wreszcie zerwanie trzeciej więzi. Dlaczego to zrobiłeś? Pyta Bóg Adama. I Adam, który dotąd kochał Ewę, teraz przerzuca odpowiedzialność na nią. To nie ja, to ona. Czemu to zrobiłaś? Pyta Bóg Ewę. A Ewa przerzuca odpowiedzialność na węża. To wąż mnie zwiódł i od tej pory będziemy ciągle szukać przyczyny zła poza nami. Więź człowieka z człowiekiem, więź miłości zostaje zerwana i przemienia się we wzajemne oskarżenie. Jakie to jest prawdziwe i ciągle w różnych scenariuszach powtarzające się w człowieczych historiach. Wygnanie z raju to nic innego jak utrata więzi człowieka z Bogiem, z sobą samym i z drugim człowiekiem. Na szczęście Pan Bóg się nie zniechęca. Chociaż człowiek stworzony przez Niego, obdarzony tym szalonym darem wolności, która może się obrócić przeciw Bogu i niemu samemu, ten człowiek jest nadal przez Boga umiłowany. I Bóg w swoim przedziwnym planie, który nazywamy właśnie opatrznością Bożą, widzi już odkupienie. Chyba wszyscy pamiętacie ten tekst z Księgi Rodzaju, kiedy Bóg mówi do węża, wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, potomstwo twoje, a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. A zatem Bóg zapowiada jakąś inną, nową, tajemniczą niewiastę, której potomek ucierpi od diabła, zostanie zmiażdżona jego pięta, ale nie zostanie pokonany. To on zetrze mu głowy, to do niego będzie należało ostatnie słowo. I oto w dzisiejszej Ewangelii po wiekach wypełnia się to tajemnicze proroctwo ze Starego Przymierza, które ojcowie Kościoła nazywali protoewangelią, pierwszą dobrą nowiną. Oto Bóg wysyła do nowej Ewy nowego anioła, ale już nie zepsutego, już nie zbuntowanego. Anioła Bożego, który jest całkowicie, przeźroczyście otwarty na Bożą wolę. I anioł wypowiada jej słowa, które będą powtarzały ludzkie usta we wszystkich językach świata, każdego dnia, w przypadku ludzi modlących się, dziesiątki i setki razy. Ave Maria, gracia plena, zdrowaś Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą. Kto z nas dzisiaj nie mówił tych słów? A kto mówił różaniec, wypowiadał je 50 razy. Kto mówi cały różaniec, to i 200 razy. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna. Od tych słów zaczyna się wypełniać tajemnicza zapowiedź Boga. Oto nowy anioł nowej Ewie przynosi nowinę dobrą. Nie ma w tych słowach kłamstwa, nie ma w nich podwójności, jak w rozdwojonym języku węża. Te słowa są proste i jasne, a jednocześnie całkowicie przekraczające horyzont myślenia nowej Ewy Maryi. Upadły anioł oczekiwał od niewiasty rzeczy prostej, która była w zasięgu jej ręki. Grzech jest zawsze w jakimś sensie banalnie prosty. Dobro bywa trudne. Grzech jest zbieganiem w dół. Na końcu jest przepaść. Dobro, a na tę drogę wchodzi Maryja w Nazarecie, zgadzając się o to, ja, służebnica pańska, przypomina mozolną drogę pod górę we mgle. Nie wiem, co będzie dalej, nie wiem, co będzie za krok, ale wierzę, że Ty mnie prowadzisz. Wierzę, że Ty, Boże, tego chcesz. Nie pojmuję Cię. Twoja opatrzność przekracza moje ciasne horyzonty, ale ufam Tobie. Opieram się nie na sobie, ale na Twoim słowie tylko. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Postawmy sobie przed oczy obraz powracający w ikonografii w postaci wizerunków malowanych i rzeźbionych niewiasty depczącej głowę węża. Jesteśmy w tym momencie dziejów człowieka, dziejów ludzkości, dziejów kosmosu, który będzie momentem przełomowym. Od tego momentu w Nazarecie i tego, co się zdarzy za 9 miesięcy w Betlejem, wszystko już będzie przed lub po. Oto jest początek wcielenia. Oto jest początek Boga, który staje się człowiekiem. Oto jest początek Kościoła. Oto jest w tym zwiastowaniu początek w jakimś sensie duchowego życia każdego z nas. Spóźniłem się tu troszkę do Was. Przepraszam, miałem przed chwilą chrzest. Tak jakoś w oczywisty sposób chrzest, który odbywa się w zwiastowanie, objawia się ta głęboka więź pomiędzy tym, co się właśnie zaczyna pod sercem Matki Najświętszej Marii Panny i tym, co się zaczyna w każdym z nas z chwilą, kiedy kapłan wypowiada nad nami słowa połączone z naszym imieniem. Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. A objawienie w Nazarecie jest pierwszym objawieniem Przenajświętszej Trójcy, nieznanym jeszcze w Starym Testamencie, który znał jednego Boga, ale nie wiedział, że jest troisty. Oto Maryja ma począć Syna, Syna Przedwiecznego Ojca, a stanie się to mocą Świętego Ducha. Oto pierwsze objawienie Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Na razie zakryte przed światem. Na razie odsłonięte i to tylko trochę przed Maryją, wybraną od wieków. Moi kochani, te dwa zwiastowania, diabelskie i anielskie, przebiegają przez dzieje świata, Kościoła i przebiegają przez serce każdego z nas. Prośmy Najświętszą Marię Pannę, abyśmy umieli słuchać Anioła Bożego, abyśmy umieli rozpoznawać podszepty anioła upadłego, którego kłamstwo jest często bardzo, bardzo, bardzo podobne do prawdy. Tak jak fałszywa moneta i fałszywy banknot jest bardzo podobny do prawdziwego. Rzadko kłamstwo występuje w otwartej postaci. Potrzebuje czegoś szlachetnego, żeby się podeprzeć. potrzebuje ładnego opakowania, w którym będzie ukryta trucizna, będzie odwoływało się do wolności ludzkiej lub do innych niekwestionowanych wartości, aby człowieka zniszczyć. Prośmy Bożą opatrzność, abyśmy tak jak Maryja umieli wsłuchiwać się w Jego głos. I prośmy, abyśmy umieli dziękować, bo to tu dziś jesteśmy. Dziękować za świat, za życie, za wiarę. Ten dar jest pierwszy. Nasza ludzka odpowiedź, nasza ludzka wola jest ważna, ale zawsze wtórna. Dziękujmy za to, co daje nam Bóg. Również to, za co dziękować trudno. Również to, czego nie pojmujemy. Prośmy o taką pokorną wiarę Maryi, aby ten krzyż, który widzimy od strony Nawy, teraz szczególnie w Wielkim Poście, jako krzyż z umęczonym Zbawicielem, objawił się nam po drugiej stronie, tak jak ten w świątyni opatrzności, który widać od strony ołtarza, z Jezusem chwalebnym. Amen.